Mentalność bohatera to taka rola życiowa, która jest bardzo pożądana przez otoczenie. Bo to człowiek, który wspaniale dba o innych, jest niezwykle odpowiedzialny, zatraca się w dbaniu o innych, okazuje im troskę, jest usłużny, potrafi wspaniale rozwiązywać problemy innych albo przynajmniej im doradzać. Więc jest to ktoś, kto w naszym społeczeństwie jest uznawany za takiego wspaniałego, dbającego o innych, no tylko, że zapomina o sobie. Bohater często jest altruistą, co ciekawe, jest perfekcjonistą i w dorosłym życiu okazuje się, że staje się dumą rodziny, ponieważ jest osobą, która doskonale sobie radzi, pomaga innym. No też jest taka właśnie wrażliwa na potrzeby innych. Ja znam wielu mężczyzn na przykład, którzy wydają się być tacy ostrzy, oschli, surowi w kontakcie. Natomiast kiedy pojawia się jakikolwiek element krzywdy drugiego człowieka, natychmiast wchodzą w rolę tego, który pomoże, zadba, zrezygnuje z siebie, bo od małego był wychowywany właśnie na bohatera rodzinnego. Znam też kobiety, które w sytuacji, kiedy mają wybrać między zadbaniem o siebie a byciem dla drugiej osoby, zawsze wybierają drugą osobę, mówiąc, że jest to kwestia miłości, kwestia poświęcania się. Generalnie są, no użyję tego słowa, są męczennicami bycia dla innych, za co oczywiście otoczenie je często nagradza. W związku z tym przyjrzyjmy się temu, jakie jest źródło bycia bohaterem w dorosłym życiu, co zyskuje, co traci taka osoba, no i jak zawsze, co można by było z tym zrobić. Pierwsza rzecz. Bohater rodzinny to jest osoba, która wychowywała się w rodzinie dysfunkcyjnej. I kiedy mówię o rodzinie dysfunkcyjnej, nie mam na myśli tylko domu alkoholowego, choć oczywiście najczęściej bohater rodzinny jest kojarzony z sytuacją, kiedy trzeba było dbać o mamę, ratować mamę, zajmować się młodszym rodzeństwem, kiedy tata wracał pijany, czyli to jest taka osoba, jeśli chodzi o dom alkoholowy, to jest faktycznie mały człowiek, który od małego był ubrany w zbroję bohatera, który ma nie tylko dbać mentalnie, ale też często no, musiała dbać fizycznie. W rodzinach z domem alkoholowym to jeszcze często taka osoba rozdzielała rodziców, bijących się czy kłócących się, ale kiedy mówię o rodzinie dysfunkcyjnej, mam też na myśli taką rodzinę, w której jedno z rodziców było słabe. Słabe, czyli no, nie wyrabiało się w roli dorosłego, na przykład osoba, która chorowała fizycznie lub psychicznie. To mogła być sytuacja, w której rodzica nie było, bo na przykład wyjechał zarabiać na życie. To są takie rodziny, w których tata lub mama wiele lat pracowali za granicą i tylko się pojawiali na chwilę. Generalnie chodzi o taką dysfunkcję, w której dziecko musiało być od małego dorosłym i było w takiej zniewalającej triadzie pod tytułem nie mów, nie ufaj, nie czuj. Czyli chodziło o to, żeby się nie przywiązywać do pewnych sytuacji, ale też ukrywać swoje emocje. Czyli kiedy doświadczało się samotności, nie wolno było o tym mówić, bo się robiło kłopot. Kiedy chciało się zwrócić na coś uwagę, nie wolno było się odzywać, bo mama była smutna. Czyli to jest taka sytuacja, w której trzeba się było opiekować emocjami dorosłego i można by było powiedzieć, wynagradzać rodzicowi trud bycia rodzicem. To są takie sytuacje, w których dziecko czuło się winne, widząc, że rodzic jest w jakimś trudnym stanie emocjonalnym. Trzeba było pocieszać, trzeba było nie robić kłopotu i trzeba było, uwaga, być dzielnym. Czyli bohater rodzinny często nazywany jest rodzicem swoich rodziców, bo od małego zajmował się domem. To są osoby, które doskonale sobie radziły, robiły zakupy, gotowały, prały, zdobywały pieniądze, były bardzo przedsiębiorcze jako dzieci, ponieważ zawodzone przez któregoś z rodziców postanowiły, że one nie zawiodą, czyli będą małymi bohaterami rodzinnymi. I oczywiście rodzina jest dumna z takiej osoby, kiedy ona jest dorosła, bo ona faktycznie doskonale sobie radzi, potrafi zadbać o wiele rzeczy, ratuje innych. Ale, uwaga, ma rys altruistyczny, dosyć często jest perfekcjonistą i jest taką osobą, która właśnie nałogowo pomaga innym, czyli siebie stawia na ostatnim miejscu. Dlaczego jest perfekcjonistą? Dlatego, że typ bohatera, mentalność bohatera, to jest taka mentalność, w której osoba ma przekonanie, że nikt nie zrobi różnych rzeczy lepiej niż ona, że jest odpowiedzialny, odpowiedzialna za wszystkich i za wszystko. Czyli na przykład na wyjeździe to jest wspaniały, wspaniały kompan, ponieważ zadba o wszystko. Weźmie przetwory domowe, będzie pamiętać o świeczkach do kolacji, zadba o najdrobniejsze szczegóły, żeby, uwaga, nie musieć być w kłopocie. To jest osoba, która sama cierpi w milczeniu, bo przecież inni są ważniejsi niż ona. Nie prosi o pomoc, choćby była nie wiadomo jak zmęczona i w nie wiadomo jak złym stanie emocjonalnym. Ratuje innych, natomiast to, co jest ważne, to to, że czuje się bardziej racjonalna od innych. To jest taki ktoś, kto często mówi, wiesz, ja przewiduję na 3 kroki do przodu. Wiesz, ja potrafię zadbać o innych, bo oni nie wezmą różnych rzeczy pod uwagę. Ta racjonalność jest jakby w przeciwieństwie do emocjonalności, czyli to są osoby, którym jest bardzo trudno o spontaniczność. Kiedy pracuję z nimi podczas warsztatów i daję ćwiczenie pod tytułem Zadbaj o swoją beztroskę, czyli zobacz, w jakich sytuacjach jesteś beztroska, beztroski, to są osoby, które mówią, że to ćwiczenie kosztuje je szalenie dużo emocjonalnie, bo one nie znają świata, uwaga, bez troski. Są wychowane w świecie trosk, są wychowane w świecie troszczenia się o innych, bo w ten sposób właśnie zdobywały uwagę, ale też w ten sposób były wychowywane. Trzeba było zająć się mamą, która straciła tatę, albo trzeba było zająć się tatą, który cierpiał, bo miał trudności w pracy. I ta nieumiejętność beztroski usztywnia bohatera znowu w jego działaniach, czyli jest takie błędne koło, tak? Robi dla innych, dostaje uwagę, w związku z tym podbija, czy uwagę i nagrodę, w związku z tym podbija sobie tą zasadność bycia perfekcjonistą i bycia dla innych. Dlaczego? Dlatego, że ma takie wewnętrzne przekonanie, tych przekonań jest dużo, ale takie 3 kluczowe to nie wolno mi przysparzać zmartwień innym, inni nie mogą cierpieć z mojego powodu, tylko inni zasługują na współczucie, bo przecież emocje i potrzeby tej osoby były pomijane i odpowiadam za wszystkich i za wszystko. To takie trzy, powiedziałabym, główne wewnętrzne zdania, które bohater rodzinny sobie powtarza i które faktycznie ugruntowują go w tym, że dba bardziej o innych niż o siebie. W związku z tym zapomina o swoich pragnieniach i potrzebach i, uwaga, nie mówi o złości. To jest osoba, która wprost nigdy nie powie, że coś się zezłościło. Nie konfrontuje się. Niektórzy mówią, że jest mało asertywna. I faktycznie tak może być oceniana przez otoczenie. Natomiast to nie jest kwestia braku asertywności, czyli braku, nie wiem, jakiejś siły wewnętrznej. Zobaczcie, że bohater rodzinny ma nieprawdopodobną siłę wewnętrzną, dbając o innych. Też dzięki temu rodzina jest z niego dumna. To jest osoba, o której mówi się w sposób taki, że Kasia to zawsze wszystko załatwi, na Zosię zawsze można liczyć, a Piotrek jest osobą, która wyciągnie rozwiązania spod ziemi. Natomiast chodzi o to, że to jest ktoś, kto zatracił granice swoich potrzeb i swoich emocji na rzecz innych. W związku z tym bohater rodzinny siebie stawia na ostatnim miejscu, a w zasadzie można by było powiedzieć, że dla niego miejsca już nie zostaje. W związku z tym, co można z tym zrobić? Po pierwsze, uświadomić sobie, że jest to rola szalenie pożądana przez otoczenie i kiedy zaczniesz wychodzić z roli bohatera rodzinnego, to wszyscy ci, którzy mówili ci, że masz być asertywny, asertywna, będą z tego niezadowoleni, bo stracą bardzo dużo swoich korzyści, bo nie muszą być samodzielni, nie muszą dbać o siebie, mając ciebie. Ważne, żebyś zobaczył, zobaczyła, że to jest rola, w którą cię włożono w dzieciństwie. W związku z tym nie musisz toczyć wojny czy wojen, które nie są twoimi wojnami. Nie musisz stawać za każdym razem po stronie słabszych, bo dorosły człowiek, drugi dorosły człowiek jest odpowiedzialny sam za siebie. To jest taka pierwsza rzecz, którą warto zobaczyć. Nie jesteś odpowiedzialny za innych ludzi i oni mogą być odpowiedzialni sami za siebie. Czyli to odklejenie się od odpowiedzialności za innych i za ich emocje, za pocieszanie, za pomaganie im, to jest taki pierwszy krok. Możesz sobie się przyjrzeć, ile takich, nie wiem, plasterków, uwagi i troski masz dla innych, a który mógłbyś wziąć, mogłabyś wziąć dla siebie. Druga rzecz to warto przyjrzeć się swojemu wewnętrznemu dziecku, które potrzebuje troski i uwagi, bo kiedyś jej nie dostało. Czyli to, co warto zrobić dla siebie, to zacząć spotykać się ze swoimi emocjami, ze swoimi pragnieniami, ze swoimi potrzebami. I oczywiście nie załatwię tego w jednym podcaście, ale chcę cię zaprosić do tego, żebyś zechciał, zechciała popatrzeć na siebie jak na małe dziecko, które też potrzebuje pomocy, też potrzebuje uwagi, też potrzebuje troski, potrzebuje, żeby być po jego stronie. I taka trzecia rzecz, z którą chcę ci zostawić, to takie zapewnienie, że kiedy czujesz, mówisz i czegoś chcesz, to nie jesteś kłopotem, bo inni też chętnie z tobą będą i też chętnie zaspokoją twoje potrzeby i też chętnie spotkają się z tym, co ważne dla ciebie. Kiedy rezygnujesz z bycia bohaterem, z bycia skałą, bycia opoką i bycia wsparciem dla innych, tak naprawdę rezygnujesz z samotności na rzecz bliskości. Ludzie chętnie będą blisko, jeśli pozwolisz im być.